Z wielką przyjemnością witam już w studiu Radia Kraków pana Piotra Czekaja, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 5. Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pana Marka Kordylewskiego, kanclerza stowarzyszenia i przewodniczącego komitetów organizacyjnych jubileuszy, bo tych jubileuszy piątka w ostatnich latach ma całe mnóstwo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie tak dawno obchodziliśmy 150-lecie szkoły, a teraz rozpoczęły się już w czerwcu obchody 130-lecia zasiedlenia zakładu. W przyszłym roku szkoła obchodzić będzie 155-lecie.
To też.
Dobrze liczę?
Tak, tak. Bardziej chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że poprawna nazwa jubileuszu to jest 130-lecie zasiedlenia gmachu, zakładu na cele edukacyjne.
Wspaniała nazwa.
W piątce nie może być po prostu. Musimy jakoś komplikować sobie życie.
Dobra, to zacznijmy właśnie od tego zakładu. Wiecie panowie, a właściwie to powinniśmy chyba mówić na ty, prawda?
Tak, bo oczywiście.
Absolwenci tej szkoły mówią
to
sobie
raz,
na ty.
A dwa, że w stowarzyszeniu, którego Piotr jest prezesem, zasady są też takie, że wszyscy są na ty. Od świeżo upieczonych maturzystów po ludzi w wieku ich dziadków, bo też mamy 80-latków w naszym stowarzyszeniu. Wszyscy są na ty, tak? Wszyscy są po imieniu.
Wiecie, skąd się wzięła nazwa zakład? Skąd tak, się wzięła oczywiście ta legenda zakładu? Bo uczniowie to zakładnicy, a dyrektor Pietras jest nadzorcą zakładu.
Tak, otóż jeden z pierwszych dyrektorów był jednocześnie posłem na Sejm Wiedeński i zastępował go kierownik, czyli zastępca. I wtedy, jako że w galicyjskich układach szkoły nazywało się zakładami edukacyjnymi, powstała zbitka kierownik zakładu i odkąd jest kierownik zakładu, to nie może zostać nic innego, tylko zakład. I dlatego na przykład dyrektor Pietras jest 16. kierownikiem 5. zakładu.
Potocznie zwanym po prostu 16. kierownikiem i to świadczy o wielkiej sympatii wszystkich do niego.
Czy wychodziliście do szkoły, kiedy dyrektor Stanisław Pietras był już dyrektorem, czy jeszcze w czasach przedpietrasowych?
Tuż, mieliśmy przyjemność zetknąć się ze Staszkiem, bo teraz też już jesteśmy po imieniu z nim. W czasach, kiedy on był młodym, dobrze zapowiadającym się profesorem fizyki, mnie na moje nieszczęście chyba nie uczył, ale Piotrka uczył.
A mnie na moje nieszczęście uczył.
Ale to były końcowe lata dyrektora Stefana, czy rządów dyrektora Stefanowa, przepraszam. To tak. Nie, myśmy chodzili do liceum w drugiej połowie lat 80. I to właśnie pan dyrektor Stefanów jeszcze mocno dzierżył ster, ale niebawem już przekazał go na początku lat 90. panu dyrektorowi Pietrasowi.
Co zresztą znawcy tematu wiedzą, że było to poprzedzone bardzo istotnym zdarzeniem, mianowicie podczas jednego z obchodów Dnia Kobiet wszystkie członkinie grona pedagogicznego stały i pan dyrektor Stefanów składał im życzenia. Na koniec pocałował w rękę dyrektora Pietrasa.
Wówczas jeszcze nie dyrektora, to jest ważne.
Namaścił go
w ten sposób.
Jak sam to powiedział później, wspominając, jak się zorientował, że, co właśnie zrobił, to powiedział, chyba właśnie namaściłem swojego następcę. Także to...
Dyrektorzy w tej szkole to są postaci znaczące. I dyrektor Potoczek, kiedyś. I później...
Dyrektor Stefanów, no i obecnie dyrektor Pietras. Warto zwrócić uwagę...
Najdłużej piastujący.
Tak, ale warto zwrócić uwagę a propos właśnie tego, jak długo dyrektorzy piastują swoje funkcje, no to Piątka ma wyjątkowe szczęście do tego, że ci dyrektorzy rządzą latami, bo dyrektor Potoczek wydawałoby się długo rządził, a on zaledwie 18 lat. Potem dyrektor Stefanów 20 lat, a dyrektor Pietras, to nie będziemy mu wypominać, ale 30 lat już minęło.
Dłużej niż prezydent Jacek Majchrowski.
No to jest osiągnięcie, tak.
Nie należy też zapominać o wcześniejszych dyrektorach, na przykład dyrektorze Pawłowskim, który zamknął Piątkę jeszcze wtedy jako 8 liceum
liceum i gimnazjum.
W czasie września 1939 roku, a później odbudował szkołę po 1945 roku, czy wcześniejszych jak dyrektor Petelens na przykład.
Nie jest tajemnicą, że ta szkoła od lat bije rekordy popularności wśród uczniów, ale też jest jedną z dwóch najlepszych szkół w Polsce. Albo pierwsze miejsce, albo drugie miejsce zajmuje w różnych rankingach. Jak myślicie jako absolwenci tej szkoły? Jaki wpływ na to ma właśnie fakt, że tak długo jest zarządzana przez osoby o tak silnej, charyzmatycznej osobowości?
No chyba jest to kluczowe, dlatego że posiadanie wizji przy zarządzaniu tak skomplikowaną i dużą organizacją jest podstawowe dla osiągnięcia celów. Także misja, jaką pan dyrektor Pietras sobie wyznaczył, jest idealną kontynuacją wcześniejszych działań dwóch tych powojennych, całkowicie powojennych dyrektorów, gdzie za każdym razem nacisk szedł na edukację młodzieży, na powiązanie tego z kulturą i sportem, na budowanie dobrej kadry, która pozwalała na wybitne osiągnięcia edukacyjne.
Tak, wydaje mi się, że jako dodatek do tego, co powiedziałem, że Piątka miała to szczęście, że dyrektorzy rządzili przez wiele lat, każdy jeden przez wiele lat, to połączona z osobowościami tych dyrektorów, z ich wizjonerstwem, to jest absolutnie podstawa do tego, dlaczego ta szkoła jest taka, jaka jest. Dodałbym jeszcze, że z mojego punktu widzenia, jako wychowanka tej szkoły, jako ojca absolwentów tej szkoły, gdzie szkoła się zmieniała przez te lata, ale jedno pozostawało takim podstawowym przesłaniem. Nie utrudniać młodzieży osobistego rozwoju. I to jest coś, co tej szkole zawsze przyświecało, czy za komuny, czy w wolnej Polsce, ale po prostu można się było rozwijać w kierunku, w którym młody człowiek chciał, a nie to, co było akurat wymagane czy narzucane. I to jest najwyższa wartość tej szkoły.
Ważna informacja. Dyrektor Stanisław Pietras otrzymał w tym roku tytuł profesora oświaty, honorowy tytuł profesora oświaty. I to jest jakby ukoronowanie tej ścieżki i najwyższych chyba, jaki można otrzymać.
No, najwyższe honor, docenienie, jakie można otrzymać, będąc długoletnim pracownikiem oświaty.
Dyplomowanym nauczycielem. Piątka, jedynka, dwójka mają taką bardzo charakterystyczną budowę, prawda? Te zakłady trochę przypominają się.
Jest to bezpośredni skutek przemian, jakie zachodziły w Galicji, w ogóle w monarchii austro-węgierskiej w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to po wiośnie ludów, po rabacji galicyjskiej, monarchia zwróciła się w kierunku ludów wchodzących w jej skład i zaczęła doceniać wkład poszczególnych krajów i ludzi mieszkających w tych krajach. Pozwoliła na pielęgnowanie swojej kultury i edukacji. I w tym właśnie okresie, dzięki zmianom, jakie zaszły w monarchii, doszło do dość szybkiego rozwoju gospodarczego, co pozwoliło na sfinansowanie między innymi takich budynków jak te trzy, które wymieniłaś, jak również innych, które mamy w Krakowie. Praktycznie cała wschodnia pierzeja alei, oczywiście w zakresie budynków użytku publicznego, czy budynki kliniki na Kopernika są z tego okresu właśnie rozbudowy galicyjskiej wynikających z tych zmian.
No i oczywiście większość tych projektów wyszło spod ręki wielkiego architekta tamtych czasów, Józefa Sarego, lub jego współpracowników. No więc nie ma się co dziwić, że akurat trzy najlepsze krakowskie szkoły, które powstały w tamtym okresie, no mają ten sam sznyt, tak po galicyjsku mówiąc.
Również funkcjonalność była podobna, dlatego że wszystkie te szkoły musiały na przykład zapewnić mieszkania dla nauczycieli, bo w systemie austro-węgierskim nauczyciele dostawiali przydział do konkretnej jednostki wraz z mieszkaniem i z tym było całe wynagrodzenie składało się między innymi z możliwości zamieszkania.
I co ciekawe, to do dzisiaj widać, bo jak się wejdzie do gmachu Piątego Liceum, które znamy najlepiej, ale podejrzewam, że do gmachów tych innych szkół podobnie, widać, że część pomieszczeń kiedyś musiała służyć bardziej jako mieszkania niż jako sale lekcyjne. No, z czasów, jak myśmy chodzili do szkoły, to jeszcze pamiętam, że były takie mniejsze salki, gdzie piece kaflowe były jako podstawowy sposób na ogrzewanie tych pomieszczeń. I widać, że to właśnie wynikało z innej funkcji, która tam kiedyś była.
Z tym wiąże się zresztą bardzo ciekawa historia, mianowicie w drugiej połowie lat 40. po wojnie funkcja ta mieszkalna była wygaszana i uczniom kazano opróżnić nauczyciela profesorskie mieszkania. I w związku z tym, wynosząc wannę żeliwną, postanowili zjechać nią po klatce schodowej. I to jest jedna z historii założycielskich naszego stowarzyszenia.
Często wspominamy te różne tego typu historie, które może byśmy młodzieży nie zalecali, żeby naśladowała, ale jak widać, młodzież w każdej epoce miała dużą fantazję.
Szczególnie z naszej szkoły.
Wcześniej mówiliśmy o dyrektorach, którzy no, byli osobowościami i są osobowościami do dzisiaj. Ale też grono nauczycielskie to zawsze były bardzo ciekawe postaci, postaci, o których krążyły legendy. Słynny Emin, nauczyciel historii.
Profesor Eminowicz, zwany Eminem, to była ikona naszej szkoły przez
Ciebie
długi
uczył.
Czas. Mnie uczył, tak. Był to człowiek o niesamowitej wiedzy i erudycji, z bardzo trudną życiową historią, bo był między innymi więźniem politycznym obozów Jaworznie za działalność wywrotową, jakiej się tam dopuścił w swoich młodzieńczych latach.
Znaczy w czasach stalinowskich, nazwijmy to wprost. Tak?
Ale jednocześnie przyjaciel młodzieży, który organizował wyjazdy do swojej chaty w górach, organizował podróże po całym świecie, także człowiek niesamowity. Oczywiście nie sam jeden Emin był tutaj takim ikonicznym nauczycielem, ale wcześniejsi i to zarówno, i późniejsi, zarówno tacy bardzo pozytywni, jak i ludzie mniej pozytywni się
nauczył ten drugi z Markiem.
No, nie tak będziemy jak Piotrek wypominać. Powiedział, byli różni nauczyciele. Nie wchodźmy tu w szczegóły, ale prawda jest taka, że były to raczej postacie nietuzinkowe. No, nie wyobrażam sobie dzisiaj, żebym wspominał jakiegoś nauczyciela, który był jakiś taki, nazwijmy to, wyblakły. Bo zawsze były postaci z krwi i kości wyraziste.
No, chociażby sławna historia profesora Junika, czyli powszechnie zwanego wirusem, który...
Przed naszymi czasami.
Przed naszymi czasami.
A czego on uczył?
Bo on uczył biologii, to uczył naszych ojców.
Ojców, no i nawet starszych niż nasi ojcowie.
Tak, bo nasi ojcowie też chodzili do... Twój chodził?
Nie.
Mój chodził na pewno.
Ale dwóch moich stryjów chodziło do piątki,
no to tak jakby ojciec chodził. W każdym razie uczył biologii, był bardzo szczególnym człowiekiem i napisy określające stosunek uczniów do niego znaleziono wszędzie, włącznie z szczytem Monteverestu. Tak.
Dokładnie na tym Monteverestie gdzieś na ścianie było napisane wirus i no, pewien epitet sam, nie będziemy przytaczać w szczegółach, a wirus się wziął stąd, że jako nauczyciel biologii profesor Junik był bardzo przeczulony na punkcie tego, co mogłoby zaszkodzić. Chodził podobno jeszcze nie lateksowych, bo nie było, ale w rękawiczkach gumowych. I mówi, że trzeba...
Nie, białych, jedwabnych rękawiczkach.
Jedwabnych? No to tak. Może od święta. Ale w każdym razie ewidentnie chodził w tych rękawiczkach i właśnie opowiadał, że trzeba tępić wirusy. No i stąd się wzięło przezwisko.
W tym roku świętowane jest hucznie 130-lecie zasiedlenia zakładu. Kilka lat temu obchodziliśmy 150-lecie w ogóle szkoły. Czemu piątkowicze akurat tak upodobali sobie świętowanie?
Może... To jest kilka wątków tutaj do poruszenia.
Chyba najistotniejszy to jest wątek integracji absolwentów i całej społeczności związanej z piątką, bo taka okazja pozwala na zorganizowanie iluś wydarzeń, dzięki którym możemy się poznawać, możemy nawiązywać czy odświeżać znajomości, przyjaźni, dzięki temu żyć pełniejszym życiem.
Ja jeszcze dodam coś, co też napisałem w jednym z wydawnictw, które wydaliśmy przy okazji 150-lecia, a mianowicie ja kontynuowałem edukację w Stanach Zjednoczonych i potem wróciłem do Polski, ale każda szanująca się amerykańska uczelnia, każda szanująca się amerykańska szkoła średnia ma całe biuro, które zajmuje się tylko i wyłącznie kontaktami z absolwentami. W Polsce takiej tradycji nie ma. Nasze stowarzyszenie tutaj stara się wypełnić tę lukę. A taki jubileusz jak 150-lecie szkoły no był znakomitą okazją do tego, żeby to środowisko nasze absolwenckie zintegrować. Więc korzystając z tego rozmachu, z jakim udało nam się 150-lecie zrobić, robimy teraz 130-lecie oddania zasiedlenia, gmachu zakładu na cele edukacyjne, po to, żeby z jednej strony kontynuować tę energię integracyjną, która zaistniała te 5 lat temu, ale z drugiej strony po to, żeby też również młodszych absolwentów też przyciągnąć i pokazać, że coś się dzieje.
Ale też chyba zarazić inne szkoły takim szacunkiem do miejsca, które naprawdę wiele nam daje.
Ależ oczywiście, no gdyby nie szacunek i ciepłe wspomnienia, jakie mamy związane z naszą szkołą, no to na pewno byśmy nie byli tak zaangażowani ani w stowarzyszenie, ani w jubileusze.
Dokładnie. Poza tym po II wojnie światowej jednym z pierwszych działań nowej władzy było zlikwidowanie wszystkich form oddolnego organizowania się obywateli. I nasze działanie na małą skalę jest odbudową społeczeństwa obywatelskiego właśnie w tym zakresie takim najbardziej oczywistym, czyli wspólnych spotkań, niekoniecznie z przyświecającym jakimś merkantylnym celem.
Do tej szkoły dziewczyny zaczęły chodzić dopiero w latach 60.
To przed naszymi czasy trochę, także myśmy już mieli tę przyjemność, że
już
mieliśmy koleżanki. Tak.
Nawet mieliśmy całkowicie żeńskie klasy.
Tak, znaczy...
Prawie całkowicie.
Nie było to formalne, ale rzeczywiście, na przykład tak się składa, że moja żona Piotra chodziły do tej samej klasy, to była klasa francuska i tam, jak same mówiły, to była w zasadzie żeńska klasa, bo na 40 bodajże dwie osoby było, 3 czy 4 chłopaków, a tak to same dziewczyny. No.
Sama chodziłam do takiej klasy, miałyśmy paru kolegów, wyjątkowi byli w tym zniewieściałym nieco.
Nie, ale były też klasy prawie całkiem męskie, to także dla równowagi. Matwiza, szczególnie te matematyczne, uniwersyteckie klasy. Za
ale to się zmieniło z czasem, bo teraz rzeczywiście tych dziewczyn w klasach o takich bardzo ścisłych profilach nie brakuje. W biolchemach dominują dziewczyny.
Tak.
No, w biolchemach tak, ale zdarzają się wciąż klasy matwiz, czy te właśnie obecnie się nazywają algorytmiczne klasy, gdzie na przykład jest jedna dziewczyna w danym roczniku.
W zeszłym roku wszyscy słyszeliśmy o sukcesach Magdaleny Pudełko, absolwentki już.
Tak, i wielka osobowość, naprawdę, jeżeli chodzi o wiedzę i siłę jakąś taką...
Przebicia
i rozwoju osobistego. Tak. Wielki szacun.
Ta szkoła daje też sieć kontaktów i rzeczywiście... To jest coś niezwykłego, bo absolwenci tej szkoły w momencie, kiedy zwąchają się, że tak powiem kolokwialnie, wyczują, że skończyli tę szkołę, to rodzi się jakaś nić sympatii.
No, jest to jedna z ważnych cech tej szkoły, która między innymi pozwoliła nam tak wspaniale zorganizować jubileusz 150-lecia z rozmachem, z galą na 1300 osób. Czy wcześniejszymi wydarzeniami.
I pięknym balem.
I pięknym balem, tak.
No tam było więcej wydarzeń. To akurat te dwa wydarzenia to były takie najbardziej spektakularne. Tak. A były wystawy, koncerty, odczyty, różne.
I wydane dwa wydawnictwa i to wszystko dzięki networkingowi. Jak również to jest jak gdyby drugie dno naszej wspólnej działalności, bo jednak przez to, że się spotykamy w różnych cezurach wiekowych i z całkowicie różnymi ludźmi, gdyż do naszego stowarzyszenia przychodzą i humaniści, i inżynierowie, i profesorowie fizyki, to dzięki temu jesteśmy w stanie dzielić się wspólnie i kontaktami, i pomysłami na życie, co jest właśnie pozytywnym skutkiem takiej działalności.
I to chyba też wynika z tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli że ta nasza szkoła wyzwalała pewien potencjał u młodzieży uczącej się w niej, i nie przeszkadzała w rozwoju osobistym. I to też spowodowało, że wielu z nas jest bardzo otwartych na te kontakty. I to, że czasami spotykamy, no my jesteśmy tym średnim pokoleniem, więc spotykamy zarówno ludzi dużo starszych od nas, jak i dużo młodszych od nas. I wszyscy, mimo że mają inne doświadczenia z tej piątki, bo piątka się zmieniała przez lata, to mają jednak jakieś takie właśnie poczucie wspólnoty. I to jest piękne.
Dyrektor Stefanów zawsze mówił, wszystko można... co nie można, byle zwolna i ostrożna. I to była maksyma. Dzięki.
Dyrektor Stefanów był pasjonatem choćby brydża. Miał w ogóle wiele tych pasji i doceniał to też wśród uczniów, że jeżeli dostrzegał, że ktoś być może z czymś tam ma problem, ale ma jakąś pasję, zajawkę, to było pielęgnowane.
No dokładnie. Ja na przykład w trzeciej klasie liceum byłem prawie 3 miesiące na nartach, ponieważ pan dyrektor był tak łaskaw i ile razy przychodziłem, mówiłem, że muszę pojechać na obóz narciarski, to mówił, a co tam będziesz robił? A no będę się uczył, a potem a będę uczył młodszych, a to jedź. No i nie było mnie 3 miesiące w szkole, i tak ją skończyłem.
Ja to pamiętam jeszcze coś takiego, ponieważ moja osobista historia jest trochę zagmatwana. Ja zanim trafiłem do piątki, przez kilka lat już za granicą chodziłem do szkoły i wróciłem do Polski na rozpoczęcie liceum i w związku z czym byłem kompletnie zagubiony. W latach 80. powracający z zagranicy to większa rzadkość niż pingwin na Saharze. Więc ja miałem podstawowe trudności z tym, żeby się odnaleźć w rzeczywistości, co dopiero w edukacji. I pamiętam pana dyrektora Stefanowa, który mówi, nie martw się, będzie dobrze, spokojnie. Mogę powiedzieć, że jemu zawdzięczam też to, że spokojnie przebrnąłem przez dalszą moją edukację.
Jak planujecie świętować? Bo te obchody 130-lecia zasiedlenia zakładu już się rozpoczęły w czerwcu, ale właściwe obchody w tym roku będą się dziać
no to jak to,
szkolnym.
Jak to w piątce. Cały czas coś się dzieje. To nie jest tak, że któregoś dnia się spotkamy, nie wiem, zaśpiewamy piosenkę i pójdziemy dalej. Nie, będzie się działo wiele różnych wydarzeń. Mamy w planach znowu jakieś koncerty, jakieś spotkania.
Pokazy filmów
związanych z tematyką, ale nie tylko szkolną, ale również galicyjską jako taką. Może nawet jakieś wykłady w tym związane, ale takie popularno-naukowe. Natomiast kulminacja obchodów jest planowana na wrzesień przyszłego roku, czyli za niecały rok już, bo to będzie z początkiem września. I zamierzamy zrobić nie aż tak wielką galę, jak była na 150-lecie, ale myślę, że równie interesującą. Skorzystamy na pewno z tego, że mamy wspaniały chór szkolny, który uświetnia różne uroczystości. Mamy dzięki hojności absolwentów szereg różnych instrumentów, które również są wykorzystywane.
Bardzo fajna idea w pewnym momencie powstała, mianowicie absolwenci sponsorują różne instrumenty. I mamy na przykład barokowy klawesyn. Mamy pozytyw, czyli takie małe organy. Mamy też bardziej współczesne instrumenty, kompletny zestaw perkusyjny i do tego wszystkiego pełne elektroniczne wsparcie dla młodzieży. Także koncerty, które są organizowane w szkole, czy z wykorzystaniem tych instrumentów poza szkołą, tak jak na przykład w Krzysztoforach, mają bardzo wysoki poziom z dwóch powodów. Raz, że są dostępne bardzo profesjonalne instrumenty, a z drugiego powodu jakości uczniów, którzy na tych instrumentach grają, czy do nich śpiewają.
I co najważniejsze jeszcze, kulminacja tych obchodów 130-lecia zasiedlenia gmachu będzie się spinała klamrą z pewnym wydarzeniem ściśle związanym z budynkiem. Mianowicie staraniem pana dyrektora głównie trwa obecnie nadbudowa strychu naszej szkoły na cele edukacyjne. I między innymi dzięki hojności absolwenta z naszego rocznika, nie wiem, czy możemy...
No myślę, że nie powinniśmy tam personaliami zbytnio rzucać, ale mamy absolwenta, który zdecydował się zasponsorować wyposażenie Laboratorium Nowoczesnych Technik, które ma na celu przybliżenie robotyki, informatyki, elektroniki i innych technik związanych z nowoczesnym przemysłem czy nauką dla młodzieży, tak żeby można było rozwijać pasję. Jest to kalka, może nie tyle kalka, twórcze rozwinięcie pomysłu, jaki funkcjonuje w Kalifornii.
Bo to jest absolwent z Doliny Krzemowej teraz.
Oczywiście.
Absolwent z piątego zakładu, no,
tak,
a obecnie
ale
jest
obecnie, tak.
Obecnie jest wysoko postawionym członkiem zarządu dużych korporacji informatycznych, posiadającym dziesiątki patentów z nowoczesnych technologii informatycznych. I ten człowiek ma nieprzeciętną estymę do naszej szkoły. Uważa, że zawdzięcza jej swoją perspektywę życiową i kierunek, jaki obrał i w ten sposób chce odpłacić naszej szkole za to, co dostał i między innymi sponsoruje wyposażenie, ale żebyśmy mogli to wyposażenie umieścić w szkole, musimy najpierw mieć wyremontowane poddasze i jednym z elementów remontu jest stworzenie pomieszczeń dla tego laboratorium.
I domknięcie obchodów 130-lecia gmachu będzie się wiązało z otwarciem nowych powierzchni edukacyjnych, między innymi pomieszczeń na to laboratorium, ale również innych sal dydaktycznych, bo naprawdę sam byłem zaskoczony, jak zobaczyłem, co już zostało zrobione w 5. zakładzie. Po prostu są drzwi, przez które się przechodzi i wychodzi się z XIX-wiecznej substancji budynku i wchodzi się do XXI-wiecznej, i to takiej nie z początku, tylko raczej bym chciał z połowy XXI wieku.
A cała praca została wykonana z niesamowitym poszanowaniem dla substancji budynku, z odkryciem świadków, czyli tych elementów, które były zakryte, które pozwalają na przykład oglądać, jak wygląda konstrukcja dachu. Jest to pięknie zrobione, tak troszeczkę w takim hiszpańsko-włoskim stylu szacunku dla zabytku, ale również ze spojrzeniem w kierunku nowych technologii, nowych rozwiązań.
Bo oczywiście to było porozumieniu z ochroną konserwatorską.
To jest oczywiste.
Ale to trzeba powiedzieć.
Pomału już kończymy naszą rozmowę. Radio Kraków ma patronat nad obchodami 130-lecia zasiedlenia gmachu zakładu, więc będziemy Państwa jeszcze pewnie informować o tym wszystkim, co będzie się działo. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Piotr Czekaj i Marek Kordylewski ze Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 5. Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Najlepszego liceum w Polsce. Powtórzmy to raz
jeszcze.
Nie wstydzimy się tego, absolutnie. Tak. Dziękujemy bardzo.